Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Alleluja, alleluja.
O misyjnym charakterze radości zmartwychwstania mówił Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Wśród aktualności znajdzie się też relacja z uroczystości ku czci świętego Wojciecha w Gnieźnie. Natomiast w ramach przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II w rozmowie z profesorem Antonim Stępniem przyjrzymy się wkładowi Karola Wojtyły w rozwój współczesnej filozofii. Na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI życzył Polakom, by radość ze zmartwychwstania trwała w ich sercach. Przypomniał zarazem, że całe życie Kościoła i samoistnienie chrześcijan promieniują wydarzeniem zmartwychwstania. Zaapelował też o dołożenie wszelkich starań, by nie dopuszczać do przemocy wobec dzieci. W poniedziałek wielkanocny papież odmówił z wiernymi południową modlitwę Regina Celi. Spotkanie odbyło się w Castel Gandolfo, gdzie Benedykt XVI przebywa na świątecznym odpoczynku. Do Rzymu wróci w sobotę, by przewodniczyć uroczystościom beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Wcześniej w Watykanie spotka się z wiernymi na środowej audiencji ogólnej.
Zmartwychwstanie Pana oznacza odnowienie naszej kondycji ludzkiej. Chrystus pokonał spowodowaną naszym grzechem śmierć i przywraca nam nieśmiertelne życie. To wydarzenie promieniuje na całe życie Kościoła i samoistnienie chrześcijan. Jednym z charakterystycznych znaków wiary w zmartwychwstanie jest chrześcijańskie pozdrowienie w okresie wielkanocnym. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Jest to wyznanie wiary i życiowe zobowiązanie. Cały Kościół otrzymuje misję ewangelizacji, pisze sługa Boży Paweł VI, a działanie każdego z osobna bardzo pomaga wszystkim. Kościół jest jakby znakiem przyciemnionym, a zarazem jasnym nowej obecności Jezusa, Jego odejścia i pozostania. On nieprzerwanie je przedłuża.
Benedykt XVI podkreślił, że coraz bardziej autentycznymi świadkami Chrystusa można stawać się dzięki trwaniu na modlitwie. Specjalne słowa pozdrowień skierował też do Polaków.
Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. Drodzy Polacy, niech ta radość, która trwa się w sercach wierzących, niech będzie dla wszystkich ludzi znakiem Bożej miłości. Niech Pan wam błogosławi.
Benedykt XVI zaapelował o dołożenie wszelkich starań, by nie dopuszczać do przemocy wobec dzieci. Z okazji obchodzonego dziś we Włoszech Krajowego Dnia Dzieci, Ofiar Przemocy, Wykorzystywania i Obojętności, do Castel Gandolfo przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia METER, wspierającego najmłodszych. Papież zachęcił do kontynuowania u boku różnych instytucji edukacyjnych dzieła zapobiegania nadużyciom i uwrażliwiania sumień. Wskazał, że takimi miejscami mogą być parafie, oratoria i inne dzieła kościelne zajmujące się wychowaniem nowych pokoleń.
Święci Wojciech i Stanisław to dwa filary, które przez wieki podtrzymywały polską tożsamość. Teraz wyrasta nam kolejny, Jan Paweł II, mówił w Gnieźnie kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski przewodniczył sumie na placu świętego Wojciecha. Była ona głównym punktem uroczystości odpustowych ku czci męczennika.
Tegoroczne uroczystości przeżywano w powiązaniu ze zbliżającą się beatyfikacją papieża Polaka. Kardynał Stanisław Dziwisz mówił, że Jan Paweł II to patron wolności, jedności i solidarności, wartości i postaw, których potrzebuje Kościół i Polska.
Janie Pawle II, Ojcze Solidarności, prowadź nas nadal do jedności, na dobra naszej ojczyzny. Mamy nadzieję, że Kościołowi Polsce przybędzie jeszcze jeden filar, którego nie możemy zapomnieć. W osobie sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.
Metropolita krakowski przypomniał dwie pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna i doniosłe słowa, które wówczas padły. Podkreślał też współczesną rolę Gniezna. Wspominał organizowane tu cyklicznie zjazdy gnieźnieńskie.
Kolejne zjazdy gnieźnieńskie w wpisują się w troskę wielu światłych umysłów i wrażliwych sumień, aby Europa nie zatraciła swoich korzeni, swojego ducha, swojej tożsamości, aby umacniała swoją kulturę na mocnym fundamencie wartości wywodzących się z Ewangelii.
W tym roku wierni z archidiecezji gnieźnieńskiej szczególnie wspominają kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ta postać jakoś została przez różne okoliczności po części zapomniana. W tym roku myśmy ogłosili właśnie rok Prymasa Tysiąclecia w archidiecezji gnieźnieńskiej, bo są takie rocznice, które nas do tego usposabiają. Chcielibyśmy przywołać także na pamięć tę postać, która dla mnie jest symbolem walki z ateizmem marksistowskim i nikt tej postaci nie zastąpi. Powinniśmy ją przypominać. Jan Paweł II powiedział to wprost. Gdyby nie prymas Wyszyński, gdyby nie jego wiara głęboka i posługa duszpasterska, to tego pontyfikatu nie byłoby.
Podkreśla prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. A te wydarzenia to 65. rocznica konsekracji biskupie i prymasa tysiąclecia, 30. rocznica jego śmierci, a także 110. rocznica jego urodzin. Ale uroczystości odpustowe to również okazja do podziękowania za wyniesienie na ołtarze papieża Polaka, mówi prymas Polski.
Traktujemy to jako z jednej strony dziękczynienie za wszystko to, co do tego czasu zostało w procesie beatyfikacyjnym dokonane, a zarazem jako przygotowanie dalsze do beatyfikacji.
Arcybiskup, a później kardynał Karol Wojtyła co roku uczestniczył w gnieźnieńskich uroczystościach odpustowych ku czci świętego Wojciecha. Tradycją stało się, że to właśnie on głosił homilię i kierował kilka słów do wiernych po zakończeniu wieczornej procesji z relikwiami. Podczas mszy przedstawiciele młodzieży odebrali z rąk prymasa Polski Księgę Pisma Świętego. Nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore nałożył też krzyże misyjne osobom duchownym i świeckim wybierającym się na misję. Krzyże otrzymało 30 osób, mówi ksiądz Franciszek Jabłoński, dyrektor diecezjalny papieskich dzieł misyjnych.
Wiesz, że tradycyjnie na wszystkie kontynenty świata są kapłani diecezjalni, zakonni. Jest także dużo w tym roku wyjątkowo sióstr zakonnych. Jest też jedna osoba świecka.
Zwyczaj wręczania krzyży misyjnych zapoczątkował w 1979 roku papież Jan Paweł II. Ceremonię powtórzono podczas drugiej wizyty papieża Polaka w Gnieźnie w 1997 roku. Rok później weszła ona na stałe do programu uroczystości odpustowych ku czci świętego Wojciecha. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
A teraz już gość dzisiejszego magazynu. O wkładzie Karola Wojtyły w rozwój antropologii i etyki z profesorem Antonim Stępniem, wieloletnim kierownikiem Katedry Teorii Poznania i dziekanem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia Krzysztof Chudzik.
Był pan na pierwszym odczycie księdza Wojtyły w lubelskiej uczelni.
Karol Wojtyła, świeżo po habilitacji, ostatniej zresztą habilitacji na Wydziale Teologicznym UJ-u, przed zawieszeniem przez ówczesne rządy komunistyczne tego wydziału na UJ-cie, Wojtyła został zaprezentowany naszemu środowisku przez jednego z recenzentów pracy habilitacyjnej, profesora Świeżarskiego. Profesor Świeżarski zwrócił uwagę na zalety intelektualne Wojtyły i ówczesny dziekan Jerzy Kalinowski zaprosił Wojtyłę na odczyt. To było 7 marca 1954 roku, Akademia ku czci świętego Tomasza. Ja byłem na tym odczycie i wszyscy właściwie stwierdziliśmy, że to jest ktoś bardzo ciekawy, ktoś oryginalny, aczkolwiek pewne rzeczy nieco inaczej ustawiający niż my tutaj w Lublinie to robiliśmy. Właściwie od tego pierwszego wystąpienia Karol Wojtyła wzbudził sympatię środowiska filozoficznego lubelskiego. I wnet ówczesny dziekan, właśnie wspomniany Kalinowski, zaprosił go, aby wygłosił wykłady zlecone z etyki. To było najpierw określone jako etyka społeczna. Wojtyła wnet zbudził swoją postawą, swoim ujęciem tematyki etycznej, zbudził zainteresowanie i studenci lubili po prostu chodzić na Wojtyłę, rozmawiać z nim i tak dalej.
2 lata później odszedł dotychczasowy kierownik katedry etyki.
W roku 1956, jak wiadomo, nastąpiły radykalne zmiany po tak zwanych wydarzeniach październikowych. Równocześnie dotychczasowy kierownik katedry, ojciec Mednarski, został poproszony o objęcie wykładu na Angelikum i wtedy Wydział Filozoficzny zaproponował Wojtyle objęcie katedry po ojcu Mednarskim, katedry etyki. Już wtedy Wojtyła zaczął systematycznie bywać u nas i uczestniczył właściwie, dzięki tej popularności, jaką zdobył wśród studentów, uczestniczył w rozmaitej formie w życiu wydziału. Przede wszystkim uczestniczył nie tylko jako wykładowca w ramach sprawowanej funkcji kierownika katedry, ale uczestniczył jako wykładowca tygodni filozoficznych. Był, że tak powiem, pożądanym dyskutantem i prelegentem tygodni filozoficznych. Ze względu na to, jak mówił i co mówił. Kalinowski, który prowadził tak zwane konwersatorium metafilozoficzne, również chciał wciągnąć Wojtyłę w intensywną działalność tego koła. To mu się tylko częściowo udawało, ponieważ Wojtyła miał tyle zajęć, jeździł, bo takie pociągi były wtedy nocą z Krakowa do Lublina, więc nie zawsze miał na tyle czasu i sił, żeby również uczestniczyć, chociaż bardzo go program konwersatorium metafilozoficznego interesował. Bo ten program w twórczy sposób realizował to, co zafascynowało Wojtyłę w Lublinie. Mianowicie Wojtyła w Lublinie zetknął się z nową interpretacją tomizmu, mianowicie tak zwaną egzystencjalną interpretacją tomizmu. I wyraźnie go to zafascynowało. W takich rozmowach na korytarzu czy w stołówce właśnie mówił między innymi to, że i ta koncepcja egzystencjalnego tomizmu na terenie metafizyki, i ta koncepcja nacisku na samoświadomość metodologiczną, na to, żeby tomizm uprawiać w sposób adekwatny do współczesnej kultury metodologiczno-logicznej. To go zaskoczyło, to go zafascynowało i chciał jakoś włączyć się w uczestnictwo tych prac. Dla nas, oprócz tego, że znaleźliśmy ciekawego, nowego rozmówcę, dla nas jeszcze Wojtyła zaznaczył się w ten sposób, że to, co nowego tutaj wniósł Wojtyła i co potem zaowocowało u jego uczniów, to propozycja wzbogacenia na terenie antropologii podstaw etyki, spojrzenia tomistycznego o pewne wątki zaczerpnięte z fenomenologii. Można powiedzieć, wątki filozofii podmiotu czy filozofii świadomości.
Można było się spierać, czy Wojtyła jest bardziej tomistą fenomenologizującym, czy odwrotnie.
Tutaj nawet z niektórymi uczniami Wojtyły kłóciłem się, że tak powiem, powściągliwie w stosunku do moich oponentów bym powiedział tak, że w niektórych tekstach jest bardziej tomistą fenomenologizującym, a w niektórych tekstach jest bardziej fenomenologiem tomizującym. Z tym, że to pierwsze podejście stopniowo u niego dominowało bardziej. To pierwsze podejście. W przeciwieństwie do niektórych uczniów, u których niekiedy ten tomizm się rozrzedził albo osłabł. Charakterystyczne jest to, że Wojtyła, recenzując pracę Bednarskiego, zarzucił mu, że za mało tam jest metafizyki. A więc to świadczy o tym, że ten tomizm u Wojtyły nie był przypadkowy, nie był śladowy, ale był ważnym składnikiem i stałym tłem jego rozważań bardziej mieszczących się w tym, co nazywa się filozofią podmiotu czy filozofią świadomości.
Panie profesorze, ale obecność księdza, wówczas docenta Karola Wojtyły na Kulu, nie miała przecież tylko charakteru naukowego.
Wojtyła, powiedziałem, działał jako wykładowca, działał jako dyskutant podczas tygodni filozoficznych, ale działał również duszpasterstwo i to w rozmaitych formach. Pamiętam na przykład, że miał cykl rekolekcji w kościele akademickim i tam poruszał bardzo trudne tematy związane z teologią Trójcy Świętej. I mimo to, że ta tematyka była trudna dla większości studentów, zwłaszcza nie teologów i nie filozofów, to przecież prawie pełny był kościół akademicki w trakcie tych rekolekcji. Także były różne aspekty i tereny działalności Wojtyły w naszym środowisku.
Panie profesorze, i właśnie gdyby można było przynajmniej zasygnalizować, w czym leży rdzeń owej świeżości, owego pogłębienia, oryginalności poglądów Karola Wojtyły?
To jest ten sposób łączenia metafizyki to mistycznej teorii bytu i człowieka z bardzo ciekawym, świeżym opisem doświadczenia podmiotu działania osoby ludzkiej w jej decyzjach, w jej wyborach moralnych. Właśnie to wzbogacenie rozważań o charakterze, ogólnie mówiąc, metafizycznym, w stylu fenomenologicznym opis sytuacji podmiotu działania, podmiotu decyzji, podmiotu postępowania moralnego. Tu sposób, w jaki on łączył jedno z drugim, był świeży, oryginalny, pogłębiony.
Panie profesorze, gdyby można się było pokusić o taką refleksję już z dużym dystansem na tle rozwoju filozofii w ostatnich dziesiątkach lat, jak można byłoby tamte osiągnięcia Wojtyły skomentować?
Nie tak łatwo odpowiedzieć na tego rodzaju pytanie, bo to jest problem perspektywy. Ja sądzę, że czysto merytorycznie Wojtyła wzbogacił rozważania na temat właśnie podstaw etyki, antropologicznych podstaw etyki, łącząc te rozważania z pewnym ciekawie podanym opisem doświadczenia podmiotu działania. A ponadto Wojtyła zainicjował swoimi poglądami, zmobilizował kilka środowisk do tego, żeby poszły w tą drogą, bo przecież zmobilizował pewne środowiska nie tylko na Kulu, nie tylko w Krakowie, ale w Liechtensteinie, ale i we Włoszech, czyli to oddziaływanie myśli Wojtyły, ta propozycja łączenia, tak skrótowo mówiąc, fenomenologii, pewnego typu fenomenologii z metafizyką tomistyczną i to tomizmu egzystencjalnego, podkreślam, ta konkretna propozycja zaowocowała pewnymi dziełami, pewnymi przemyśleniami właśnie w tych kilku środowiskach. A co będzie dalej, to zobaczymy, jak dalej to będzie kontynuowane. Ale w każdym razie już do dziś dnia zaznaczyło się to pewnym ruchem myśli, pewnymi dziełami, pewną propozycją ważną do rozpoznania. W tej chwili rzadko który podręcznik współczesnej filozofii może sobie pozwolić na pominięcie wkładu Wojtyły w rozwój antropologii czy podstaw etyki. Jeżeli ktoś rzetelnie postępuje, musi uwzględnić wkład Wojtyły w tych dziedzinach.
Wkład Wojtyły, który zresztą musi być też brany pod uwagę, jeśli chce się dogłębnie zrozumieć całość pontyfikatu naszego Ojca Świętego.
Wiem, że jeszcze inni to zauważyli, że właściwie całe dzieje życia Wojtyły to zbieranie różnych umiejętności, rozwijanie różnych sprawności, zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach. To wszystko było jakby po to, żeby kulminowało w tym arcyciekawym papiestwie Jana Pawła II.
Z profesorem Antonim Stępniem rozmawiał Krzysztof Chudzik. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.